twórcy zyskują, agencje zyskują i marketerzy zyskują. Ci, którzy wygrają, no to dostają honorarium, bo pula nagród 30 tysięcy złotych plus te nagrody rzeczowe, ale zyskują też coś więcej. To możliwość sprawdzenia się w takiej bardziej komercyjnej animacji i to, co im zostaje, to jest film do takiej profesjonalnej ścieżki dźwiękowej, który mogą pokazać gdzieś na rekrutacji. Więc ta animacja od razu przyszłemu pracodawcy coś powie o tym, czy ten człowiek się nadaje do animacji reklamowej, czy się nie nadaje.
Servus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Tipeee. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Servus. Wiem, że obiecywałem Wam ostatnio jeden z odcinków poświęcony mojej osobie, czyli Q&A, ale zanim go nagram, postanowiłem zająć się jednak gorącym tematem, który jest bardzo aktualny i wydaje mi się bardzo ważny dla wielu z Was. Mianowicie jest w tym momencie na tapecie konkurs Akcja Animacja studia albo agencji, chyba agencji Timecode. I na to pierwsze pytanie, czy to jest agencja czy studio, odpowie mi założyciel właśnie Timecode'a oraz twórca tego konkursu, Tomek Dławichowski. Cześć Tomek.
Cześć, witam, więc tak sprostować muszę od początku. Nie jesteśmy agencją, jesteśmy domem produkcyjnym, czyli firmą, która zajmuje się produkcją filmów głównie reklamowych, ale robimy też content telewizyjny, branded content. I od bardzo długiego czasu, już tak od 10 lat, powoli próbujemy do reklamy przemycać coraz więcej motion designu i animacji.
Okej. Okay. Widzisz, ja tak troszeczkę czasami się mylę i to jest też pewnie przyszły temat, który będę poruszać z ludźmi, bo jakby ja patrzę na wszystko z perspektywy twórcy właśnie animacji czy motion designu i dla mnie po prostu klient to jest bardzo często, sam nazywam agencja, a jak wy się tam nazywacie powyżej nas, to już wydaje się coraz bardziej skomplikowane. I właśnie tak patrzę też na ten konkurs twój jako pewną formę pomostu takiego między twórcami a agencjami czy domami jakimikolwiek tak, twórczymi. Więc mam jakieś sobie wyobrażenie na ten temat, ale też chciałbym posłuchać twojej jakby idei tego konkursu, więc właściwie może tak, przybliż słuchaczom, czym jest ten konkurs, a później przejdziemy do tego, jaka właśnie jest idea, ale w tym momencie powiedz po prostu, czym jest ta czwarta edycja tego konkursu teraz?
Konkurs Timecode Akcja Animacja jest konkursem dla twórców animacji reklamowej i zadaniem uczestników jest stworzenie w dowolnej technice animacyjnej filmu do jednej z sześciu ścieżek dźwiękowych, które są opracowane przez partnerów kreatywnych. Partnerami kreatywnymi w naszym konkursie są agencje reklamowe, a partnerami konkursu, takimi głównymi, o których powstają filmy, są marki, no powiedzmy marketerzy, tak? Czyli firmy, które do swojej komunikacji wykorzystują właśnie filmy stworzone w ramach konkursu.
I teraz tak, ja patrzę na twój konkurs jako twój, wasz, no, bo jesteście całym teamem, tak? Bo jednak organizowanie takiego konkursu nie jest raczej takim wyskokiem jednej osoby, ale dlaczego ja się tym zainteresowałem konkursem? Ponieważ uważam, że jest to bardzo fajnie opakowany konkurs, który jest skierowany właśnie tak stricte do twórców właśnie animacji, motion designu. Jest przejrzysty, zrozumiały i mam wrażenie, że dbacie właśnie o twórców. Tak więc wszystkich gorąco namawiam oczywiście do wzięcia udziału. Ale chciałbym się do ciebie dowiedzieć, dlaczego postanowiłeś stworzyć ten konkurs, podać go właśnie w tak fajnej formie? Co cię skłoniło, żeby w taki sposób się skomunikować z twórcami, jakim jestem ja, czy wiele osób w Polsce?
Jeżeli chodzi o pomysł na konkurs, to No było kilka takich spraw, które chcieliśmy w ramach naszej działalności w branży rozwiązać. Pierwsza rzecz to jest taka, że zajmując się produkcją animacji, motion designu, bo to głównie w tej technice operowaliśmy, mieliśmy zawsze problem, żeby znaleźć ludzi, którzy umieją to robić. I zastanawiam się, dlaczego nie możemy napisać na Facebooku, hej, szukamy motion designera i nie dostajemy 10-15 portfoliów, nie zgłaszają się ludzie, którzy rzeczywiście się tym zajmują. Okazało się, że w 2017, kiedy zaczynaliśmy Timecode Akcja Animacja, że ludzi, którzy byli w stanie zajmować się tylko motion designem, było bardzo mało. W związku z tym głównie to byli graficy, ilustratorzy, którzy dodatkowo robili motion i te portfolia były bardzo takie ubogie. No i stwierdziliśmy, dobra, no to zrobimy konkurs, nie będziemy szukać tych ludzi, skoro jest tak mało, niech oni znajdą nas i zobaczmy, co potrafią. Drugim problemem, który jakby w ramach rekrutacji, z którym się często spotykaliśmy, to było to, że nawet zdolni ludzie, którzy umieją zrobić animacje, nie mieli co pokazać i przysyłali na nasze ogłoszenie o rekrutacji filmy, które były bardzo takie artystyczne, smutne, no można powiedzieć hermetyczne i to się nijak nie nadawało do wykorzystania w animacji reklamowej, w takiej animacji użytkowej, a my właśnie szukaliśmy ludzi, którzy potrafią w taki nowoczesny sposób to zrobić. No i z tych dwóch rzeczy wymyśliliśmy, że zrobimy konkurs, w którym nie będziemy dawać pełnej swobody twórcom, tylko przygotujemy sami ścieżki dźwiękowe, które już narzucają jakiś sposób myślenia o tej animacji. Jeżeli będą to ścieżki dźwiękowe, które mają promować jakiś produkt czy markę, no to wiadomo, że nie będzie to smutna opowieść filozoficzna, tylko człowiek, który usiądzie do takiej animacji, musi zilustrować to, co mówi lektor. I to wypaliło.
Zauważyłem, że w 2017, o co jest ważne, muszę wspomnieć, warto zajrzeć na wasz profil na Vimeo, tam możecie pooglądać właśnie materiały związane z poprzednimi edycjami, jak również finalistów i laureatów. Bardzo fajny materiał, fajne też macie wywiady, posłuchałem ich wszystkich, o fajnych rzeczach mówicie, ale zauważyłem, że pada często tam hasło młody twórca. Do kogo ogólnie jesteście skierowani, jeżeli chodzi o ten konkurs? Albo do kogo byliście i do kogo teraz jesteście skierowani w czwartej edycji?
Tak, konkurs na początku powstał dla studentów. Mhm. Myśleliśmy, że uczelnie artystyczne, które zajmują się kształceniem ilustratorów, grafików, ludzi od animacji, że są tym miejscem, w które powinniśmy się zgłosić. Ale z czasem okazało się, że dostaliśmy po pierwszej edycji wiele próśb o to, żeby rozszerzyć, żeby nie ograniczać wiekowo tego konkursu. Stąd jakby ta pierwsza komunikacja 2017-18 była jeszcze do ludzi, powiedzmy, młodych, tak? Czyli tych, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, a konkurs miał im umożliwić zaistnienie w tej branży. Ale od zeszłorocznej edycji idziemy chyba dosyć szeroko już, tak już nie komunikujemy się jako konkurs dla młodych twórców i twórczyń, tylko dla po prostu dla twórców i twórczyń animacji.
No właśnie, ostatnio rozmawialiśmy w ramach przygotowania do tej rozmowy i wyszliśmy z takiego założenia, że jakby ciężko wyciosać takie znane nazwiska w tej branży, więc wydaje mi się, że chyba wasz konkurs pomoże w tym, żeby pokazać tak światu dziennemu twórców początkujących, jak i już istniejących. I wydaje mi się, że ten konkurs nawet pomaga troszeczkę zbudować takie community właśnie motion designerskie, w którym, nie wiem, nawet w obrębie tego konkursu mogą się w jednym temacie spotkać, zrobić jakieś prace, a później ewentualnie porównać siebie, czy nawet poznać kogoś nowego. Bo też wydaje mi się, to, co fajnie robicie, to poprzednie
edycje
właśnie. W poprzednich edycjach widziałem, że organizowaliście fajną taką galę finałową i wydaje mi się, że tak jakby z mojej perspektywy, tak, ponieważ ja staram się stworzyć te community motion designerskie, ale fajnie było zobaczyć ten filmik właśnie z tej gali i zobaczyć mnóstwo ludzi zainteresowanych tematem, gdzie widać, że wszyscy się świetnie bawią, tak, mogą razem pogadać i tak dalej. Powiedz mi, jak byłeś na tej gali, co jest oczywiste, jak to wyglądało? Jak wyglądali ci ludzie, jak się spotkali? Jak wyglądały te kuluary tej gali? Ponieważ ja siedzę tutaj, jakby jestem z dala od wszystkiego, nie mogłem tam być, ale ty tam byłeś. Powiedz mi właśnie, jak wyglądali na żywo ci wszyscy ludzie?
To się zmienia i ten 2017 rok, kiedy startowaliśmy z konkursem, tak naprawdę nie wiedzieliśmy w ogóle, czy ktoś przyjdzie na tę naszą imprezę. Okazało się, że było, nie wiem, 120-150 osób i to impreza była w Warszawie, więc albo byli to ludzie głównie z Warszawy, ewentualnie ktoś, kto zadał sobie trud, żeby przyjechać. Byli to głównie ludzie młodzi, bardzo dużo studentów z uczelni artystycznych i takich grafików, którzy gdzieś pracują w agencjach reklamowych, w studiach produkcyjnych, ale to byli raczej ludzie tacy młodzi, zaczynający swoją drogę zawodową. Druga edycja i trzecia edycja, no to już coraz więcej pojawia się ludzi z branży, którzy mają już duże doświadczenie, są trochę starsi i odpowiadają za, na przykład za zatrudnienie takich młodych motion designerów czy animatorów. Więc to środowisko, które się wokół naszego konkursu zbiera, jest coraz szersze i to nam się bardzo podoba, bo jakby ideą też tego konkursu było łączenie tych światów, czyli połączenie świata branży kreatywnej, reklamowej ze światem artystycznym twórców i przez to, że mogą się spotkać w ramach naszego konkursu, to wydaje nam się, że z jednej strony ułatwiamy ludziom start, jeżeli chodzi o pracę zawodową w branży kreatywnej, a z drugiej strony naszej branży z kolei ułatwiamy możliwość nawiązania relacji z twórcami motion designu, którzy są naprawdę bardzo, bardzo poszukiwani na rynku. Zresztą po każdej edycji piszą do mnie ludzie z agencji reklamowych, z którymi współpracujemy, czy nie mamy jak do polecenia kogoś z konkursu, bo oni akurat szukają do swojego działu motion designu. Słuchaj, to jest najbardziej poszukiwane chyba, jeżeli chodzi o ten świat graficzny, to najbardziej poszukiwana umiejętność to jest motion design w tej chwili.
Mam nadzieję. Słuchaj, chciałbym pogadać troszeczkę o całej konstrukcji tego konkursu, bo wydaje mi się, że właśnie ten konstrukt pokazuje właśnie, jaką pracę wykonujecie i jak bardzo przydatny jest ten konkurs dla twórców, ponieważ nie jest to taki konkurs, że jest ogłoszenie, tak, ludzie się zgłaszają z jakimiś pracami, jest jakieś anonimowe jury, które tam na widzimisię po prostu mówi, co jest fajne, co nie, i na koniec jest ogłoszone tak bez żadnego wytłumaczenia finalista. Wy macie fajnie konkretnie zbudowany ten konkurs, czyli forma jest taka, że właśnie są tematy, są nagrania lektorskie przygotowane przez waszych partnerów, są to formy reklamowe dla tych partnerów. Twórca może sobie to wybrać któryś z tematów, ma do wyboru nawet głos lektora męski czy żeński, więc naprawdę jesteście otwarci na twórców. Też macie jury, które nie jest gdzieś tam z kapelusza wyjęte, tylko są to ludzie branży, których można wygooglać, zobaczyć ich osiągnięcia. Są to osoby, które udowadniają swoją pracą, że się znają. Co jeszcze? Nagrody też są fajnie określone i są to wartościowe nagrody, czy to pieniężne, czy przedmioty, czy nie wiem, jak to można nazwać, no ale takie premie jakby od partnerów. Więc ja uważam wasz konkurs jako właśnie takie faktycznie możliwość zaistnienia w branży, tak? Bo tak jak powiedziałeś, występują tam ludzie z branży, z tobą się kontaktują ludzie, dopytując później właśnie o uczestników, więc jakby jest to bardzo fajny pomysł. Ja chyba tylko widziałem jeden rodzaj tego typu jakościowych relacji między twórcami a potencjalnymi klientami, to było CNC, nie pamiętam, kto to organizował, ale właśnie, że można było przy swoje portfolio przedstawiać właśnie ludziom ze świata już biznesu, więc twój konkurs jest czymś bardzo wyjątkowym. I to nie jest takie właśnie widzimisię. Więc chciałbym teraz pogadać właśnie o tych wszystkich elementach konkursu i skoro już wiemy, dla kogo to jest, dla twórców i że nie tylko początkujących, ale już istniejących i chcących się pokazać, co jest bardzo fajne, to powiedz mi w pierwszej kolejności, może tak, pogadajmy o partnerach. Mhm. Jakim algorytmem czy jakim pomysłem się kierujecie właśnie przy wyborze waszych partnerów, dla których są tworzone później te prace?
To też się zmienia. Z 2017-2018 to były marki, które po prostu potrzebowały animacji do swojej komunikacji i uczestnicy przysyłając pracę mieli szansę dostać wynagrodzenie od takiej marki, a marka dostawała animację do swojej komunikacji. W zeszłym roku postanowiliśmy, w związku z tym, że coraz więcej, większa ilość marek komunikuje swoje zaangażowanie w ochronę planety, dołożyliśmy takie hasło: animacja dla planety. I tutaj już klucz wyboru marek był bardziej taki skierowany na te marki, które rzeczywiście się angażują, dla których te tematy planety są istotne. Stąd jakby w zeszłym roku, w tym roku powtarzamy też hasło animacja dla planety. Są to naprawdę marki, które autentycznie mają w swoją strategię wpisaną ochronę ziemi, klimatu, czy przynajmniej jakieś tematy związane z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Taki był klucz w zeszłym roku, taki był klucz w tym roku.
A czy, bo też zauważyłem, że jakby voiceovery się skracają z edycji na edycję. I śmiem zakładać, że wy też jakby troszeczkę nakierowujecie właśnie partnerów pod to, żeby przygotowywali swoje briefy jakby pod twórców. Aha. Jak oni reagują na to? Są otwarci na takie zmiany? Nie wiem, czy robią to od czapy, czy widać zaangażowanie właśnie tych partnerów?
Ta edycja rzeczywiście jest trochę wyjątkowa pod tym względem, że pierwszy raz mamy tak krótkie te ścieżki dźwiękowe, bo w pierwszych trzech edycjach średnia długość ścieżki dźwiękowej konkursowej, no to było tam od minuty do dwóch nawet. I bierze się to stąd, że marka, która pracuje z nami nad tekstem lektorskim, no ma taką pokusę, żeby bardzo dużo upchnąć informacji. Skoro już mamy mieć film, no to upchnijmy jak najwięcej informacji. Oczywiście z punktu widzenia twórcy animacji, im krótsza ścieżka dźwiękowa, tym lepiej, no bo każda sekunda animacji, no to jest coraz więcej pracy. Jeżeli filmy różnią się o 60 sekund, no to jakby dwa razy tyle pracy musisz włożyć, żeby zrobić tę długą ścieżkę dźwiękową. W tym roku udało nam się przekonać marki do tego, że im krócej, tym lepiej, że po pierwsze, jeżeli będą mieli krótkie ścieżki, to większa ilość uczestników wybierze ich temat. Po drugie, wcale nie jest tak, że jeżeli powiemy wszystko, to jest lepiej, bo animacja przyciąga oczywiście uwagę i dobra animacja potrafi zatrzymać uwagę widza, no ale umówmy się, jest to głównie eksploatacja internetowa i no tam długie formy, to naprawdę trzeba mieć świetny content, żeby przyciągnąć uwagę. To nie jest kino, gdzie masz zamkniętą publiczność i oni zobaczą nawet dwie minuty, tak? No bo siedzą już na miejscu i zobaczą. W internecie mogą sobie przełączyć. Stąd jakby udało nam się namówić marki, że krótsza wersja będzie lepsza. Dlatego te ścieżki dźwiękowe z edycji na edycję się skracają i w tym roku myślę, że jest taka optymalna długość, czyli tam 30 do 45 sekund.
No tak, też patrzyłem na pracę i też jakby z perspektywy właśnie twórcy animacji, nazwijmy to, czy może designu, whatever, ale patrzę z mojej perspektywy i widzę, że faktycznie krótszy voiceover na pewno się przyda i to widać jakby w pracach. Znaczy, pierwsze, z edycji na edycję widać jakby poziom prac rośnie, ale właśnie to, że skracacie, to, że reagujecie jakby na potrzebę właśnie twórcy, pozwolicie się bardziej chyba, tak mi się wydaje, wyżyć uczestnikom i pokazać faktycznie swój skill. Bo tam nawet w rozmowach, w wywiadach, które macie na Vimeo, pada takie hasło, że nie chcecie, żeby twórca reagował po prostu tak toczka w toczkę na voiceover, że jak jest mowa krzesło, to narysuje krzesło. I wydaje mi się, że właśnie krótszy voiceover pozwoli jakby twórcom troszeczkę zastanowić się nawet dwa razy dłużej nad tym, co chce pokazać, tak, czy nawet popracować nad jakimś ruchem czy sceną dwa razy dłużej, żeby zrobić to naprawdę wyjątkowo. Więc właśnie takie rzeczy w tym konkursie mi się podobają. I właśnie, słuchacze, bardzo ważna rzecz. Nikt mi nie płaci za reklamowanie tego konkursu, tylko po prostu chcę wam wskazać coś naprawdę jakościowego, co się wydarza właśnie w branży i warto zwrócić na to uwagę. Jeśli macie możliwość wziąć udział jeszcze w tym roku, jak najbardziej zapraszam, a jak nie, no to gorąco namawiam do wzięcia udziału za rok, czy za dwa, czy za trzy. Właśnie, jak już te powstaną prace, oceniane są przez jury. Nie jest to jury, jak już wspomniałem, po prostu z czapy. Jest to grupa
profesjonalnych ludzi, którzy nie pochodzą z jednego źródła, tylko właśnie z różnych miejsc.
Tak.
Opowiedz mi właśnie o tych ludziach. Skąd ich bierzesz, jak namawiasz, czy ustalacie pewien rodzaj ocen filmów, czy raczej każdy indywidualnie to ocenia, jakoś nie wiem, czy skala punktowa, czy może raczej ich własne odczucia, czy może porównanie do trendów, jakie są aktualne na rynku. Jak wygląda ocena pracy? Mhm. I opowiedz mi o jury.
Dobra, to po kolei. Jeżeli chodzi o skład jurorski, to naszą ambicją było to, żebyśmy mieli taki skład zróżnicowany, bo my zajmujemy się produkcją filmów reklamowych, więc to środowisko reklamowe jest nam najbliższe. No i to był taki naturalny odruch, że weźmiemy tych, których znamy, bo pierwsza edycja konkursu, który nie miał jeszcze żadnej renomy, była pod tym względem dosyć trudna, żeby namówić ludzi, aby poświęcili swój czas i obejrzeli te wszystkie filmy, wzięli udział w nagraniach, wzięli udział w gali, jeżeli chodzi o jurorów. Więc poszliśmy takim, tym kierunkiem, że jakby zebraliśmy ludzi, z którymi pracujemy gdzieś przy komercyjnych projektach. I to jest ta jedna część, to była ta jedna część naszego jury. Z drugiej strony chcieliśmy, żeby też w tym był taki akcent artystyczny, czyli nawiązaliśmy relacje z ludźmi zajmującymi się bardziej animacją taką artystyczną niż reklamową. Bo są to twórcy, których bardzo cenimy i reklama też z nich czerpie. W pierwszej edycji był Andrzej Pongowski, czyli świetny plakacista i marka sama w sobie, chyba nikomu nie trzeba mówić, kto to jest. Była Kasia Kijek i Przemek Adamski, duet reżyserski, który też robi głównie artystyczną animację. I to miało być dla tej równowagi. Wiedzieliśmy, że my jako firma reklamowa docieramy do środowiska, które rzeczywiście się interesuje taką komercyjną realizacją motion designu, ale chcieliśmy też dotrzeć do środowiska, które nie śledzi tej branży i nie czyta newsletterów, tych portali branżowych. I poprzez artystów wydaje mi się, że dotarliśmy do tych, którzy mają talent, dzięki konkursowi mogą spróbować go jakoś spieniężyć w przyszłości. I trzecia grupa jurorów to byli jurorzy po stronie marketerów, czyli ludzie pracujący w marketingu, w dużych markach. I tak przez pierwsze trzy edycje wyglądał skład jury. A w tym roku zawężamy to i mamy w zasadzie głównie twórców oraz ludzi pracujących w agencjach reklamowych, ale przy animacji albo przy ilustracji. Zrezygnowaliśmy w ogóle z udziału marketerów. Ich głos jest oczywiście dla nas bardzo ważny i cieszymy się, że w poprzednich edycjach mieliśmy taki skład. Ale w tym roku zmieniła się troszeczkę formuła, mamy partnerów kreatywnych. Pomyśleliśmy, że chyba fajnie, jeżeli pracę animatorów będą oceniać animatorzy, a nie ci, którzy zamawiają animacje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm-hmm.
No właśnie, też tak się przyglądałem waszym jurorom. Teraz widzę, że macie Beatę Ślipińską, czyli sławną Barakus. Wydaje mi się, że to fajny chwyt, taki przyciągający właśnie ludzi, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje faktycznie w designie polskim aktualnym i ona jest właśnie na topie. Bardzo fajnie, że sięgacie po takie osoby. Też się zastanawiałam na temat tych marketerów, których miałeś wcześniej w konkursie. Jakby nie mówię o nich tak stricte, tylko zastanawiam się właśnie pod kątem, czy to jest dobry właśnie juror, czy nie, ponieważ oni na pewno oceniali te prace jakby pod kątem reakcji twórcy na brief i tak dalej, ale też się zastanawiałem, czy nie lepiej jest oceniać takie skille właśnie twórców, takie bardziej twórcze.
Dokładnie, dokładnie.
No bo nawet w rozmowach, tych, których macie na Vimeo, sami mówicie, że jakby motion design jest to dość świeża sprawa w polskim designie. Więc tak ja tak sobie pomyślałem, okej, jest jakiś marketer, który siedzi już kilka ładnych lat jakby w tej branży. Sam mówi, że jakby motion design jest świeży, więc kurczę, właściwie mówi mi między słowami o tym, że tak naprawdę jest niewielkie doświadczenie między właśnie nimi a twórcami animacji, więc też wydaje mi się, że ciężko to oceniać i fajnie jest pytać ludzi, którzy faktycznie tworzą animacje, którzy siedzą w 100% w temacie, podglądają jakieś te trendy zagraniczne i tak dalej, którzy wydaje mi się, są w stanie ciutkę bardziej ocenić pracę. Aczkolwiek uważam też, że marketer też powinien oceniać, no bo jednak chcąc nie chcąc, no to on raczej położy chleb na stole motion designera w ostateczności.
Tak, ale marketer śledzi branżę, śledzi rynek, śledzi narzędzia, rzeczywiście ma często ostateczne zdanie, natomiast jednak chcieliśmy w tej edycji spróbować takiego innego składu jury, żeby było i wcale nie jesteśmy zamknięci tylko na motion designerów czy animatorów, bo mamy też w naszym składzie art directorów, mamy dyrektorów kreatywnych, mamy reżyserów animacji, mamy ilustratorów, tak, no i Beata Śliwińska i Andrzej Pongowski to głównie się zajmują statycznymi formami, no może Beata jeszcze robi gify animowane, bardzo ciekawe, ale są to takie bardziej statyczne formy. Ale chcieliśmy, żeby w tym roku nie były oceniane same ścieżki dźwiękowe. Miałem wrażenie, że marketerzy bardzo skupiają się na tym, co ścieżka komunikuje w warstwie słownej, w warstwie dźwiękowej, a mniej są w stanie powiedzieć coś na temat talentu czy umiejętności opowiedzenia tej historii przez twórcę animacji. Nie zamykamy się oczywiście na to, że w przyszłym roku zaprosimy kilku dyrektorów marketingu do jury, ale w tym skupiamy się na takim bardziej branżowym jury.
Co jest ciekawe, że jakby patrząc na finalistów różnych, znowu słowo.
Edycji,
no. Zwróciłem uwagę na pracę Michała Leonczuka, tam dla Ikei. I jest to piękna praca. I dla mnie jest dowodem na to, że fajnie oceniacie, że no potraficie docenić naprawdę bardzo różne aspekty pracy. Na przykład, nie wiem, on fajnie zrobił te takie drewniane kuleczki, z czego, wiesz, kotek to są po prostu kulka i cztery kreseczki. I po prostu tam mnie to na maksa zadziałało. I szczerze nawet nie wnikałem, czy to jest dla Ikei, czy nie, ale
tak.
No, pięknie to było zrobione. No to jest dowód na to, że to jury się sprawdza. To takie jakby też, no ja sobie oceniam ze swojej perspektywy, tak? Więc jakby nie chcę mówić, że jestem alfą i omegą, ale jestem w stanie wskazać świetną animację, jej wady i widzę to, co wybraliście, było godne głównej nagrody. A właśnie, skoro temat głównej nagrody. Inne konkursy mają swoje jakieś takie statuetki namacalne, jakieś cudawianki, które można sobie powiesić na ścianie, sławne metalowe krzyże z KTR-u. Ciebie zapytałem o to, jakie wy macie statuetki. Twoja odpowiedź była jaka?
Nie mamy statuetki w tym roku. Mieliśmy od początku istnienia edycji, każda edycja miała inną statuetkę. W zeszłym roku, ponieważ tematem przewodnim była animacja dla planety, to stwierdziliśmy, że trochę nie na miejscu jest jakby dawanie jakiegoś klamota, który trzeba wyprodukować, przewieźć, potem zbiera kurz człowieka gdzieś na półce u zwycięzcy. No i w zeszłym roku była statuetka wyprodukowana, wydrukowana na drukarce 3D, ale z materiału pochodzącego z recyklingu, czyli to były jakieś plastiki, PET, które były tym budulcem statuetki i jednocześnie była lampką. Taką mieliśmy ideę, żeby to był przedmiot użytkowy i to faktycznie zwycięzca poprzedniej edycji, Michał Leonczuk, dostał taką właśnie lampkę, statuetkę. Natomiast w tym roku idziemy jeszcze dalej, bo znowu mamy animację dla planety, hasło przewodnie i ponieważ mamy taką ideę, żeby za każdą nadesłaną pracę posadzić metr kwadratowy lasu i zrobimy to, to zamiast statuetki przyznamy po prostu drzewo i niech zwycięzca tegorocznej edycji posadzi to drzewo, niech ono będzie taką żywą statuetką czwartej edycji Timecode Akcja Animacja. Oczywiście dostanie też honorarium 10 000 zł i tablet Wacom, a statuetka będzie u niego w ogródku rosła albo gdzieś niedaleko domu.
Super, uważam, że to jest fajny temat. Taki wiesz, jakby mi się kojarzą takie tradycyjne formy sztuki, typu malarstwo, to jest bardziej bliżej właśnie natury. Motion design jest jednak no, stricte związanym tematem z komputerami i tak dalej, są taką cywilizacją, postępem cywilizacyjnym. No i reakcja na to właśnie w formie konkursu i jako nagroda drzewo, uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. To jest takie, no, nomen omen, powrót do korzeni. Świetny temat. A, właśnie, wspomniałeś o sponsorach. Powiedz mi, jak, no nie wiem, jestem w stanie na przykład sobie wyobrazić, że na przykład Wacom sponsoruje jakiś tam konkurs ilustracyjny i tak dalej, i tak dalej. Też w tych rozmowach swoich na Vimeo wspominacie, że jest wielu ilustratorów i tak dalej. Motion designerów jest, no, jeszcze niewielu, albo tak. Się nie przyznają do tego. Ja raczej wierzę w to, że się nie przyznają. Czy jest ciężko znaleźć sponsorów? Tam macie coraz więcej ich, coraz ciekawszych. Opowiedz mi właśnie, jak takie firmy reagują właśnie na temat tej branży właśnie motion design.
Pierwsza edycja związała nas z dwoma markami. To było Eizo i Wacom. To były nagrody rzeczowe przez ostatnie trzy edycje. W tym roku został Wacom. Chcieliśmy mieć jednego partnera, nie dlatego, że Eizo się wycofało, Eizo też współpracuje z nami nadal, ale nagrody rzeczowe w tym roku funduje Wacom. Bardzo mi się podoba ta współpraca, są aktywni na polskim rynku i powiedzieli też, że bardzo im się podoba konkurs i chcą przy nim być, więc mam nadzieję, że to jest jakaś relacja na dłuższy czas. Natomiast to, co ciekawe, w tym roku zgłosiła się jeszcze jedna marka, o której nie chcę za bardzo mówić, dlatego że będzie sponsorem gali albo będzie partnerem naszej nowej inicjatywy, którą ogłosimy na gali. Mamy super niespodziankę, myślę. I zgłosiła się ta marka sama do nas. Więc jakby zasięg tego konkursu bardzo nas to cieszy. Jakby dotarliśmy nie tylko do uczestników, do twórców animacji, ale też do agencji reklamowych, które szukają motion designerów. I okazuje się też do marek, które mają produkty dla motion designerów. Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle nam to wychodzi.
Super. No właśnie, tak jakby rozumiem, że jak nazywacie konkurs Timecode Akcja Animacja, więc jakby pada hasło waszej firmy. Na pewno, no kurczę, czasami tak polski język mi wcale nie pomaga powiedzieć coś miłego, ale no, na pewno jakoś macie korzyść z tego, że dzięki konkursowi jesteście w stanie właśnie się tam powyciągać z tych domów właśnie tych motion designerów anonimowych, tak, i mieć z nimi kontakt. Powiedz mi właśnie, tak wytwarza się dzięki wam, czujesz, że dzięki wam wytwarza się ta relacja właśnie między twórcami a firmami, które później ewentualnie zatrudniają takich twórców, to nawet możesz powiedzieć z swojej perspektywy, tak, że czy dzięki temu konkursowi ułatwiła się ta komunikacja właśnie między wami, jako potencjalnym klientem dla twórców, a twórcami, i nie wiem, czy właśnie dzięki wam korzystają też inne firmy z tych kontaktów. Jaki macie wpływ po prostu na rynek?
No więc jeżeli chodzi o wymiar taki komunikacyjny, to faktycznie, no, konkurs nazywa się Timecode Akcja Animacja, robimy go za swoje pieniądze, więc chcieliśmy, żeby no, niósł też informacje o tym, że istniejemy, więc stąd jakby jesteśmy w nazwie i faktycznie tak wizerunkowo zyskujemy na tym. Ale jakby nie robimy tego tylko dla siebie i to jest zupełnie szczere to, co powiem. To jest wielostronna korzyść, bo my jako Timecode, okej, mamy jakąś tam budowę wizerunku dzięki rozpoznawalności marki, dzięki temu, ale twórcy zyskują, agencje zyskują i marketerzy zyskują. Twórcy zyskują, no ci, którzy wygrają, no to dostają honorarium, bo to jest pula nagród 30 tysięcy złotych plus te nagrody rzeczowe, które są faktycznie przydatne w pracy grafika czy motion designera, ale zyskują też coś więcej, bo jak ja rekrutuję ludzi do mnie, do firmy, to bardzo często proszę o przesłanie portfolio i dostaję 3, 4, 5 filmów, po których nie jestem w stanie stwierdzić, czy ta osoba rzeczywiście ma takie flow, żeby pracować przy animacji użytkowej, nazwijmy to, tak? Czyli to nie zawsze są reklamy, ale gdzieś tam ta animacja, ta użytkowość dla szerszego odbiorcy musi być. Bo dużo zdolnych ludzi, którzy potrafią najtrudniejsze tematy filozoficzne przekazać za pomocą animacji, zgłaszało się do nas, tylko niestety my takich ludzi nie za bardzo jesteśmy w stanie zagospodarować ich talent, więc to, co zyskują twórcy, to możliwość sprawdzenia się w takiej bardziej komercyjnej animacji i to, co im zostaje, to jest film do takiej profesjonalnej ścieżki dźwiękowej, który mogą pokazać gdzieś na rekrutacji. O, proszę, tutaj zrobiłem taki film dla IKEA. Ścieżka dźwiękowa jest przygotowana profesjonalnie, jest nagrany lektor bądź lektorka, jest muzyka, są efekty dźwiękowe, więc ta animacja od razu przyszłemu pracodawcy coś powie o tym, czy ten człowiek się nadaje do animacji reklamowej, czy się nie nadaje. Zresztą sam twórca zobaczy, czy pasuje mu to, czy nie pasuje, bo do konkursu zgłasza się duża ilość osób, natomiast samych filmów do nas dociera połowa później, czyli gdzieś na tym etapie tworzenia połowa prawie odpada. Więc może, nie wiem, nie mają czasu, a może część stwierdza, że to jest jednak nie dla niego. Więc wydaje mi się, że i my korzystamy, i twórcy korzystają, agencje reklamowe korzystają i marketerzy również korzystają.
Słuchaj, w 2018, czekaj, rok temu mieliście edycję, czy nie?
Jednej edycji nie było w 2019, bo miała się odbyć w marcu. Chcieliśmy przełożyć konkurs z jesieni na wczesną wiosnę, ale wybuchła pandemia. I ta edycja się odbyła znowu na jesieni, ale 20 roku, czyli edycji 2019 nie było. Czyli to jest czwarta edycja.
Okej. Okay. Powiedz mi, ekipa z Blue, oni byli w 2018, tak?
Nie pamiętam teraz dokładnie.
Okej, dobra, nieważne kiedy, ale jakby ten temat mnie interesuje. Czy akurat w tej edycji dobry przykład jest był to, że wygrała jedna osoba bodajże, a nie team. Ekipa z Blue stanowiła silny zespół, bardzo fajni ludzie, stworzyli coś naprawdę niesamowitego w takim typowym dla siebie stylu. I właśnie tak chciałem zapytać ciebie, jak traktujecie ogólnie w ogóle temat tworzenia teamów, czy weryfikujecie skąd są, czy kwestionujecie na przykład to, że są jakimiś tam profesjonalistami, czy nie, czy dopiero się uczycie gdzieś tam dostrajacie się jakby w sposobie ocen prac, a może, nie wiem, może będziecie zmieniać jakąś formę dostępności, czy a może wprowadzicie kategorie właśnie czy dla zespołów pro, albo tam, nie wiem, dla amatorów. Opowiedz mi właśnie, jak traktujecie wszystkich, którzy biorą udział.
Zaskoczyłeś mnie, że ekipa, ta, o której wspominasz, była jakby z Blue brała udział w konkursie. Nawet nie wiedziałem, dlatego że zgłoszenia są przez osoby fizyczne, z imienia i nazwiska.
To znaczy, żeby było jasne.
I my nie weryfikujemy tego, czy ktoś pracuje w jakiejś firmie, czy jest freelancerem, czy ma doświadczenie, czy nie ma doświadczenia.
Tutaj chciałbym tylko sprostować, jakby ja nie mówię, że to jest ekipa Blue, ja nie wiem, czy oni występowali właśnie, czy nie wiem, pracowali ze sobą w godzinach pracy, czy nie, wątpię, bo raczej są dość mocno zajętym studiem, ale no, jakby są już nazwiska, które mi są znane i no, jakby wiem, że się łączą niektóre nazwiska w ten sposób. Mm-hmm.
To my nie weryfikujemy tego, wiesz, i też nie planujemy, może w przyszłości pomyślimy o tym, ale na tę chwilę nie planujemy zrobienia kategorii, bo to też gdzieś się pojawiało w mailach. Zawsze robimy taką ankietę na koniec konkursu, rozsyłamy do ludzi, którzy zapisali się na nasz newsletter, żeby opowiedzieli nam, co by chcieli zmienić, co im się podoba, co im się nie podoba. Co ciekawe, przez te wszystkie edycje w zasadzie nie dostaliśmy żadnej negatywnej opinii, jeżeli chodzi o nasz konkurs. Jakby wszyscy uważają, że jest bardzo potrzebny, że jest fajnie zorganizowany. To naprawdę kosztuje dużo czasu i energii nasz zespół, więc to są dla nas, to jest dla nas bardzo miłe. Więc nie planujemy tutaj zmiany, dlatego że czasami ludzie, którzy nie wiedzą, że umieją robić animacje, wygrywają konkurs. W 2018 Bartek Trojanowski wygrał i powiedział, że on się animacją w ogóle tak dorywczo trochę zajmuje, że bardziej jego główny profil działalności no to jest ilustracja i grafika, gdzieś tam strony internetowe projektował.
Dla Tok FM robił wtedy, tak, na konkursie?
Dla Tok FM, tak. A tu nagle wyszła mu animacja tak wspaniale, że jury się zachwyciło nią. Ale są też ludzie, którzy są na studiach i dostają się na shortlistę, dlatego, może teraz jeszcze za chwilę powiem, jaka jest mechanika tego konkursu. Shortlista to jest 5 osób, które są wybrane przez jury z wszystkich zgłoszonych prac. I w tej shortliście zdarzają się i profesjonaliści, i ludzi, którzy są, nie wiem, studentami, dopiero zaczynają, dlatego że jury dostrzega, że kurczę, tu jest fajny pomysł, tu ktoś myśli fantastycznie, widać, że ten warsztat nie jest jeszcze taki doszlifowany, że dużo mu brakuje, ale trzeba dać mu szansę, weźmy go na shortlistę. A to dlatego, że shortlista, te 5 osób, które dostaje się na shortlistę, bierze udział w warsztatach z naszymi jurorami i ma szansę poprawić swoją pracę, doszlifować, nadać jej, dostają takich, powiedzmy, mentorów, tak? I to w tym chyba też niezbyt często spotykane w konkursach kreatywnych, że wysyłasz swoją pracę i potem dostajesz jakiś feedback. Przeważnie wysyłasz pracę i potem się dowiadujesz, wygrałeś, przegrałeś. A u nas jest te 5 osób z shortlisty, które ma jeszcze 2 sesje takie, nazwijmy to poprawkowe, brzydko, gdzie jurorzy rozkładają te animacje na części pierwsze. I powiem ci, że początkowe animacje versus te animacje, które już wchodzą do, jakby, które podlegają ocenie w finale, to są, to widać te różnice, że tam bardzo często ci jurorzy wkładają dużo energii w to, żeby z tych prac wyciągnąć i z tego potencjału twórców jak najwięcej.
Ale co właśnie to jest kozackie w tym, że jakby nie zostawiacie człowieka, wiesz, z jakąś tam plakietką, ty miałeś tam, wybraliśmy cię do shortlisty i tyle, tak? Tylko że właśnie pomagacie, rozwijacie i jakby człowiek, który jest świeży na przykład w temacie, albo na przykład świeży jakby w branży, na zasadzie już tam w kwestii rozmowy o pieniądzach i tak dalej, jakby ma możliwość dotknięcia jakiegoś fajnego feedbacku nawet na temat swojej pracy i nie zostawiacie go, wiesz, z taką niedorobioną pracą, którą niby wrzucić do portfolio, ale to nie jest to, tak? I tylko, że faktycznie pomagacie mu do portfolio wrzucić coś jeszcze lepszego i coś tak naprawdę, co wyszło z jego rąk, ale właśnie pod wpływem właśnie jury, co uważam jest super fajne, tak? No bo to dodaje to do...
Tak, i powiem ci, w tych naszych ankietach wyszła fajna rzecz. Jaki jest taki motywator dla twórców, dla uczestników konkursu, żeby wziąć udział w tym? Okazuje się, że to nagrody to są w ogóle gdzieś tam na szarym końcu, że jakby taki podstawowy motywator to jest to, że będą mogli pokazać swoją pracę branżowemu jury, staramy się dlatego, żeby to było naprawdę, żeby to były mocne nazwiska. Może nie wszystkim mówią akurat te nazwiska osób, które pracują gdzieś w agencjach reklamowych, bo nie każdy się tym interesuje, ale naprawdę to są mocne nazwiska, jeżeli chodzi o tych ludzi w branży kreatywnej, którzy zajmują się reklamą. I to, że można im wszystkim pokazać swoją pracę, a przy odrobinie szczęścia dostać się na shortlistę i jeszcze dostać feedback taki face to face, to jest ten najsilniejszy motywator.
No właśnie, tutaj tak powiedziałeś, że są ludzie z branży, których nazwiska może nie dla wszystkich są znane. Właśnie chcę się do tego odwołać. Tam też w sumie chyba tak gdzieś w tych swoich wywiadach mniej więcej w tym temacie rozmawiacie. Że po pierwsze są twórcy animacji, którzy gdzieś tam właśnie są traktowani troszeczkę jako takie wyrobasy albo rzemieślnicy, którzy po prostu mają przyjść i zrealizować jakiś pomysł właśnie kogoś tam z marketingu czy coś. A fajnie właśnie, że mówicie o nich jakby w świetle tego konkursu, że chcecie, żeby faktycznie oni wypłynęli, żeby oni stali się jakby kimś sławnym, że jeżeli faktycznie agencja się odzywa później do tego człowieka, to wie, że się odzywa do niego, ponieważ on coś ze sobą niesie. to jest super fajne. A chcę jeszcze troszeczkę nawiązać do tych, czy dana osoba, która bierze udział w konkursie, pracuje w jakiejś agencji, czy nie, bo też na przykład tam Rafał Blecharz był na shortliście chyba w pierwszej edycji, też pracuje w Pigeon Studio. Zakładam, że to on. Chyba nie ma zbyt dużo...
Tak, to on.
Ale właśnie to też jest fajne, że nie wyciągacie ręki do amatorów, no bo po pierwsze, no jakby wydaje mi się, że ten konkurs po prostu nie poniesie żadnej takiej super fajnej wartości. Po drugie, właśnie to, że ludzie, którzy są znani lub z doświadczeniem występują w tym konkursie, po pierwsze, fajne jest to, że to nie oznacza, że wygrają. Po drugie, fajnie, że ludzie mogą się poznawać nawzajem, właśnie, że czy amatorzy, czy początkujący, ja wolę używać słowa początkujący, bo nie każdy początkujący jest leszczem, tylko czasami są mega kozaki, więc fajnie, jak oni się mogą poznawać i ze sobą troszeczkę pokonkurować, to jest super i też wierzę w to, że jakby ludzie nawet, którzy, nawet czy freelancerzy, czy pracujący w agencjach, jeżeli biorą udział w waszym konkursie, to specyfika waszego konkursu, czyli dość krótki termin realizacji i że dość może trochę późno ogłaszacie to jego start, ale to pozwala też tym ludziom, powiedzmy doświadczonym, mocno się zastanowić, czy mają czas właśnie na wzięcie udziału w tym konkursie, tak, że też muszą jakby zrezygnować z jakichś tam, powiedzmy, zarobkowych spraw, albo właśnie konkurować sami ze sobą, tak, o ten czas, że pewnie realizuje jakiś w tym momencie komercyjny projekt, ale też musi znaleźć czas na wzięcie udziału w konkursie. A na przykład ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę w motion designie, ma po prostu najprawdopodobniej jest dość młody i ma odgromę czasu, żeby realizować ten projekt. Więc uważam, że gra jest fair play u was.
No tak, tak, tak. Tak, faktycznie. To ci, którzy są początkujący, mają, tak jak mówisz, mają więcej czasu, więc jakby mogą więcej poświęcić swojej pracy. Ci, którzy są doświadczeni, no to tutaj troszeczkę zyskują doświadczeniem, ale z kolei przeważnie dysponują mniejszą ilością czasu, więc muszą szybciej wykonać pracę. Troszeczkę się tutaj boisko wyrównuje.
Nie da się nie zauważyć, że konkurs jakby ewoluuje tak z roku na rok. Powiedz mi, jakby, czy już osiągnęliście swoją nirwanę, jakiś zen, czy ciągle macie jakieś pomysły na ten konkurs, zrobić z niego coś lepszego, coś większego, może coś, co będzie miało jakiś większy wpływ na rynek czy na branżę? Jakie są twoje pomysły?
Bardzo byśmy chcieli jeszcze zrobić, dołożyć coś do tego konkursu i mamy pomysł. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie na gali ogłosimy nasz kolejny projekt. On będzie trochę związany z konkursem. Nadal będzie gdzieś tam oscylował w tematach animacji i branży kreatywnej, reklamowej, ale o tym powiemy na gali. A poza tym jest taka impreza światowa Motion Plus Design, nie wiem, czy znasz.
Niestety, wydaje mi się, że nie znam, ale zaraz zobaczę.
To rzuć sobie okiem Motion Plus Design. To robią Francuzi i robią to chyba w Tokio, w Los Angeles, w Paryżu, a w tym roku chyba jeszcze w jedno miasto jakieś dołożyli.
Białystok.
Ale ze względu na pandemię, niestety nie, ze względu na pandemię przeszli, bo to były zawsze imprezy takie offline, a w zeszłym roku odbyła się online, w tym roku nie wiem, bo w każdym mieście jest w innej w innym terminie, więc to szczerze mówiąc nie śledziłem. Ale bardzo mi się podoba ta idea. Chciałbym, żebyśmy w przyszłości wokół konkursu mogli zbudować też taką platformę, taki rodzaj TEDxa dla motion designerów, żeby ludzie, którzy mogą pokazać jakieś swoje case study i opowiedzieć o narzędziach, o tym, jak uzyskali pewne efekty, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Jakby brakuje nam czegoś takiego na polskim rynku. I taką nirwaną, o której wspominałeś, to chyba będzie dla nas to, jeżeli ludzie, którzy zajmują się motion designem, będą mieli takie większą świadomość, większą tożsamość zawodową, że o ile twórca stron internetowych może powiedzieć o sobie, jestem twórcą stron internetowych, o tyle motion designer, no teraz to już cokolwiek to komuś coś mówi, ale w 2017, kiedy zaczynaliśmy, no to było pojęcie abstrakcyjne dla wielu osób i to nawet takich pracujących w branży kreatywnej. A w związku z tym, że social media już tak chyba, na pewno nawet na trwałe się wpisały w naszą kulturę, to content produkowany przez marki będzie musiał być coraz tańszy, coraz krótszy, coraz bardziej ciekawy. Metody filmowe są jednak drogie i wydaje nam się, że tutaj jest też dla ludzi zajmujących się motion designem świetne pole do popisu i naprawdę wspaniała przyszłość przed nimi.
No też mi się tak wydaje, wiesz co, tak też rozmawialiśmy właśnie przed tą rozmową i padł ten temat, że właśnie ilu jest motion designerów w Polsce i do kogo my się kierujemy właśnie bez konkursem i z podcastem. I wydaje mi się, że właśnie musimy za pomocą takich inicjatyw i bardzo się cieszę właśnie, że macie właśnie swój konkurs i pokazuje ten konkurs właśnie szacunek do twórców i właśnie to, co powiedziałeś, że taką troszeczkę tą samoświadomość, fajnie właśnie, żeby motion designerzy czuli, że jesteśmy na przykład, nie wiem, polskimi motion designerami, tak? Mamy pewien styl pracy, pewien styl artystyczny, o, tak. I tak dalej. Bo tak. Ja ten, no, póki co po roku prowadzenia tego podcastu wyciągam takie wnioski, że ci, którzy już aktualnie są na rynku, ci doświadczeni, oni gdzieś tam już nosy mają powkładane raczej na zagraniczny rynek i możliwe, że się nie za bardzo interesują tym, co się dzieje w Polsce, ale młodzi, którzy zaczynają, no to chcąc nie chcąc, no, muszą patrzeć na polski rynek na początek, albo przynajmniej na to, co można się tutaj nauczyć i tak dalej, przez to przejść, nie wiem, w jakimś tam doświadczeniu. Więc no fajnie, że dajecie tym konkursom też tą możliwość takiego, no tunelujecie to troszeczkę ich, powiedzmy, jakby karierę, a może zainteresowania, nie wiem, pokazujecie ścieżkę, jak dotrzeć na przykład, nie wiem, do tych agencji jakichś dużych i tak dalej, właśnie, żeby mogli poznawać te nazwiska i faktycznie, wiesz, możliwe, że dzięki wam, dzięki nam uda nam się stworzyć takie właśnie community, które wytworzy fajną relację między twórcami oraz potencjalnymi klientami, tak, żeby właśnie ta relacja była. Nie, że tam typu, hej, przyjdź i zrób mi tutaj masę, tylko choć usiądziemy do stołu i wymyślimy razem coś zajebistego, coś, co powali na kolana, kurczę, cały świat, no, że stworzymy tutaj coś naprawdę na poziomie, z czym zagranica będzie się równała i czerpała jakąś inspirację.
Wiesz, to tak, ta polska szkoła animacji, która kiedyś rzeczywiście miała swoje, nie wiem, czy 10, czy 15 minut na świecie, jakby przez wiele osób, które zajmują się animacją, jest uważana za coś właśnie takiego straconego, że to tamto pokolenie, które zdobyło jakieś uznanie w świecie, odeszło, a młode się nie pojawiło. I jakby ten konkurs, czy twoja praca, myślę, że daje ludziom, pokazuje im, że można się zajmować animacją, dobrze z tego żyć. I to nie jest tak, że musisz robić tylko reklamy, ale jakby dla mnie takim ideałem to jest twórca, który z jednej strony robi projekty komercyjne, może rzeczywiście na tym dobrze zarobić, a z drugiej strony przez to ma czas, bo na to, żeby realizować projekty artystyczne. I taki, znaczy, patrząc na naszych jurorów, jak zobaczysz sobie na listę tych nazwisk po stronie twórców, no to są przeważnie twórcy, którzy rzeczywiście zarabiają na swojej pracy i nie muszą projektować stron internetowych, bo chcą robić animacje, tym się zajmują, są w tym dobrzy i potrafią jakby od czasu do czasu zrobić coś artystycznego, a na co dzień zajmują się bardziej użytkową, czy grafiką, czy animacją. No i jeżeli uda nam się, wiesz, przekonać młodych ludzi, że ta animacja, motion design, że to jest pomysł na życie zawodowe, no to myślę, że doczekamy się, żeby ta polska szkoła animacji gdzieś mogła wreszcie od czegoś się odbić.
Super. A słuchaj, mamy jeszcze takie pytanie, bo muszę wspomnieć, że próbowałem wziąć udział w konkursie i tam się rozbiłem o to, że no, chcąc nie chcąc, jestem z zagranicą Polski, więc nie za bardzo, już od zbyt długiego czasu, więc nie mogę wziąć udziału. Ale muszę wspomnieć tak, że mam kilku znajomych, czy z Ukrainy, czy z Białorusi, którzy żyją sobie w Polsce. I zakładam, że pewnie będzie ich więcej. Nie mówię tutaj o jakichś, wiesz, ludziach, którzy pracują gdzieś tam na fizycznie czy coś z tego. Są to ludzie twórczy, programiści, właśnie kreatywni i tak dalej, też się zajmujący motion designem. Powiedz mi, czy konkurs jest aktualnie otwarty też dla obcokrajowców, czy na razie nie i czy planujecie się otwierać na obcokrajowców?
Na razie nie. To wynika troszeczkę z uwarunkowań prawnych i jakby nie chcę już w tej chwili wchodzić w szczegóły, ale to nie był jedyny powód, bo jak zaczynaliśmy ten konkurs, też nie wiedzieliśmy, ile on potrwa. Zakładaliśmy, że będzie trwał długo, ale musieliśmy też wziąć pod uwagę, że może się okazać, że po pierwszej edycji już nic z tego nie będzie, bo nie ma wystarczającej liczby chętnych uczestników. Na szczęście okazało się inaczej. Więc jakby przez te pierwsze edycje faktycznie skupialiśmy się na tym, żeby zrobić sobie markę w Polsce. I myślimy o tym, żeby pójść z konkursem za granicę i otworzyć się. Szczególnie to, co powiedziałeś, ten wschód Europy, czyli gdzieś te Europa Środkowo-Wschodnia, czy Białoruś, czy Ukraina, ale też państwa, które są w Unii Europejskiej, a są też przez zachodnią Europę jakby mniej obserwowane, a w których jest potencjał, że tam jest rzeczywiście dla nas miejsce też. Więc niewykluczone, że nie wiem, czy to już nastąpi w przyszłym roku, czy za dwa lata, ale tak, chcemy wyjść poza Polskę z konkursu.
No bo tak, wiesz, no teraz jakby nic nie oceniam, jakby nie mam z tym problemu, tylko że tak pomyślałem, że wiesz, jest mnóstwo ciekawych ludzi, którzy, wiesz, siedzą w Polsce i kurczę, no, wiążą przyszłość z Polską i why not, no nie? Może dla nich właśnie też wasz konkurs będzie tym oknem na świat, nie? Więc uważam, że kto wie, warto pomyśleć.
No, nasz konkurs, wiesz, jeszcze ma taki wymiar praktyczny i to też jest chyba rzadkie w konkursach kreatywnych, że wyniki tego konkursu, jeżeli marka partnerska przyzna swoje wyróżnienie, twórca otrzymuje honorarium, za to marka partnerska otrzymuje jego pracę, którą może wykorzystać do komunikacji takiej marketingowej. Więc pewnie jakimś tam warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość języka polskiego, aczkolwiek mieliśmy kiedyś twórcę, który nie znał polskiego, jakoś sobie poradził, ale też właśnie kwestie prawne, no, taki twórca musiałby pracować pod prawem polskim, musielibyśmy tak zmodyfikować regulamin, żeby mu to udostępnić, ale żeby też marka była zabezpieczona od strony prawnej, także dużo tematów się pojawia, to nie jest tylko konkurs taki kreatywny, gdzie wyniki konkursu pozostają tylko, żeby cieszyć oko, ale marki są w naszym konkursie dlatego, że zostają z czymś konkretnym, z jakimś filmem, z jakąś animacją, chcą ją włączyć do swojej komunikacji marketingowej, stąd jakby tutaj ta kwestia prawna musi być naprawdę dopięta.
Wydaje mi się, że temat już tak dość porządnie rozwałkowaliśmy. Chciałbym jeszcze raz wszystkich, którzy uważają, że jeszcze zdążą, żeby wzięli udział w konkursie w tym roku. Jeżeli im się jakimś cudem nie uda, to żeby obserwowali właśnie was na Vimeo czy na Facebooku, to co się dzieje właśnie jakby wokół konkursu, czy też zainteresowali się galą. Nie wiem, czy tam jest wstęp bezpłatny, nie wiem, dla każdego, czy...
Gala to jest wielka tajemnica, okay. Ze względu na... Znaczy nie dlatego, że my nie chcemy powiedzieć, bo my byśmy chętnie już poinformowali wszystkich, jak to będzie wyglądało, natomiast my sami nie wiemy.
Jasne.
Jednak pandemia potrafi zaskoczyć, tak. I na tę chwilę zakładamy, że będzie to co najmniej impreza hybrydowa, czyli część osób, tych, którzy biorą udział w konkursie, zostanie zaproszona na galę, będą mogli się poznać, będą mogli poznać jurorów, będą mogli pogadać w kuluarach po gali, jakby to zawsze w każdej edycji działało i chcemy to podtrzymać. A jeżeli się nie uda, no to będziemy musieli znowu zrobić online i poczekać, aż wrócimy trochę do normalności, bo też ludzie od animacji są tacy troszeczkę nie, znaczy bardzo, są po prostu nieznani, no tak jak reżyserzy filmów reklamowych występują w making-offach, można ich gdzieś tam zobaczyć, jak ktoś się interesuje tymi sprawami, o tyle twórców animacji tak nie zobaczysz i nie poznasz i zobacz, ile jest animacji w ogóle w bloku reklamowym. to ja dzisiaj codziennie zaczynam pracę od przeczytania newslettera z jednego z portali branżowych i dzisiaj tak sobie przeglądałem, kurczę, 3 czy 4 spoty reklamowe i w każdym była animacja, tak? 2 były kompletnie animowane, a 2 były filmowe, ale już ten endboard, gdzieś ta plansza na końcu, no to już jest motion design, czyli jakby tutaj jest miejsce na to, i ale tych ludzi nigdy nie jesteś w stanie zobaczyć, no chyba, że jesteś na tyle dociekliwy, że dotrzesz do producenta tego spotu, a producent będzie na tyle uprzejmy, że będzie informował na swoich social mediach, kto był odpowiedzialny za motion design. Inaczej nie poznasz tych nazwisk. To tylko dzięki, nie wiem, naszemu konkursowi, czy dzięki twojej działalności.
Tak jest, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie dzięki takim akcjom, które my robimy, mam nadzieję, że będzie jeszcze moment, w którym ktoś napisze książkę o polskiej komercyjnej animacji i będziemy mogli tam wskazywać nazwiska i uważać ich za mistrzów pewnej epoki albo coś w tym stylu. Tak sobie to wyobrażam i why not? Muzycy mają swoje rock gwiazdy, są, nie wiem, malarze sławni i tak dalej. Ja chcę sprawić, żeby motion designerzy czy animatorzy byli sławni. Ci powiem, że kurczę, jest ich bardzo dużo w Polsce. Ja ich sam powolutku odkrywam i naprawdę to trzeba, wiesz, z polecenia często słyszę nazwiska i się dziwię, że wiesz, że nie ma ich na powierzchni tak dużo.
No właśnie, bo nie mają gdzie się pokazać.
Tak jest.
Tylko takie miejsca, w których oni są skupieni, jakby będą miały taką siłę pokazywania ich i wyłaniania na światło dzienne.
Pogadaliśmy. Co sądzisz? Ja ci powiem tak. Ja ci, Tomek, dziękuję za tą rozmowę. Uważam, że moglibyśmy jeszcze pogadać, ale ja muszę już się zabierać za montaż tego odcinka, żeby jak najszybciej go wypuścić. Chciałbym ci jeszcze raz podziękować za występ i podziękować właśnie za twoją inicjatywę, jaką jest konkurs Time Code Akcja Animacja. Myślę, że to jest to wielkie wydarzenie dla polskich motion designerów, tak więc gratuluję i dziękuję za taki konkurs i za rozmowę.
To ja dziękuję za rozmowę, za to, że skontaktowałeś się z nami, że chciałeś poświęcić czas, aby zrobić ten podcast. Śledzę też twój motion kiosk. Uważam, że jest bardzo fajnie robiony i bardzo potrzebny. Właśnie sam się dowiaduję o wielu motion designerach dzięki twojej inicjatywie, więc jak dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne.
Dziękuję ci bardzo. To co, jeszcze raz dziękuję. Dzięki.
Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegna was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję.